Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 29 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Dzisiejszy program w całości wypełnią aktualności watykańskie. Naszym gościem będzie prawosławny metropolita Hilarion Aufiejew z Patriarchatu Moskiewskiego, który dziś spotkał się z papieżem. Zapraszamy.
Mieszkając przez ostatnie miesiące w Castel Gandolfo, mogłem w spokoju pracować, modlić się i odpoczywać. Te słowa Benedykta XVI stanowiły swoiste podziękowanie za czas pobytu w podrzymskim miasteczku, w którym papież przebywał od początku lipca. W najbliższą sobotę powróci już na stałe do Watykanu, stąd wczoraj i dziś cała seria spotkań z ludźmi, którzy w ostatnim czasie czuwali nad jego spokojem i bezpieczeństwem.
W tym miejscu żyje się w stałym kontakcie z przyrodą i w klimacie ciszy. Obie te rzeczy zbliżają nas do Boga. Przyroda jako arcydzieło, które wyszło spod ręki Stwórcy. Natomiast cisza pozwala nam rozważać, bez rozpraszania się, nad tym, co istotne w naszej egzystencji. Romano Guardini mawiał: tylko w ciszy dochodzę do Boga i tylko w milczeniu poznaję samego siebie. W takim klimacie łatwiej jest odnaleźć samego siebie, wsłuchując się w głos wewnętrzny, powiedziałbym w obecność Boga, który nadaje głęboki sens naszemu życiu.
Na audiencji prywatnej Benedykt XVI przyjął w Castel Gandolfo metropolitę Hilariona. Kieruje on w Patriarchacie Moskiewskim Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych.
Prawosławny hierarcha przybył do Rzymu już we wtorek. Wczoraj w Papieskiej Radzie do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan odbył rozmowy z jej przewodniczącym, kardynałem Kurtem Kochem. Podczas nich podkreślono potrzeby obrony chrześcijan i przezwyciężenia chrystianofobii. Omówiono też wyniki dialogu katolicko-prawosławnego. O konieczności ochrony chrześcijan w różnych krajach świata oraz o promocji dziedzictwa chrześcijańskiego w Europie Hilarion rozmawiał również w rzymskiej wspólnocie świętego Idziego. W dzisiejszym programie Metropolity znalazły się także spotkania z watykańskim sekretarzem stanu i z przewodniczącym papieskiej Rady do Spraw Kultury, kardynałem Gianfranco Ravasim.
Arcybiskupa Hilariona zapytaliśmy o wrażenia po dzisiejszym spotkaniu z Benedyktem XVI.
His Holiness is the man of faith.
Ojciec Święty to człowiek wiary. Ilekroć się z nim spotykam, czuję się umocniony jego duchem, jego odwagą oraz ofiarnością na rzecz Kościoła na całym świecie. Wielkie wrażenie zrobiła na mnie jego wiedza na temat tradycji prawosławnej, a także jego zainteresowanie dialogiem między katolikami i prawosławiem. Zaledwie kilka dni temu spotkał się z przedstawicielami prawosławia w Niemczech. Mówił tam o postępach w dwustronnym dialogu. Wierzę, że taka postawa prymasa Kościoła rzymskokatolickiego będzie dla nas wielką pomocą w drodze do lepszego, wzajemnego zrozumienia w przyszłości.
W Niemczech Benedykt XVI wyraził zadowolenie z postępującej współpracy między kościołami prawosławnymi. Nie bez przeszkód trwają przygotowania do ogólnoprawosławnego soboru. Z jakimi nadziejami podchodzicie do tego wydarzenia?
My w rosyjskiej cerkwi prawosławnej nie dostrzegamy wielu przeszkód w drodze do ogólnoprawosławnego soboru. Wierzymy, że mógłby się on odbyć w niedalekiej przyszłości, jeśli oczywiście nie pojawią się nowe przeszkody. Trwają na przykład dyskusje nad tym, w jaki sposób mają być podejmowane decyzje na tym soborze i w komisjach przygotowawczych. W ciągu ostatnich 50 lat, bo tyle już trwają przygotowania do soboru, zawsze obowiązywała zasada jednomyślności. Jest to jedyna możliwa zasada, która pozwala na uszanowanie interesów każdego z kościołów. My nie sądzimy, by można było zrezygnować z tej zasady. Inni natomiast postulują odejście od zasady jednomyślności na rzecz podejmowania decyzji zwykłą większością głosów. Dla nas jest to nie do przyjęcia. Jeśli zgodzimy się co do podejmowania decyzji, co do protokołu i tematów obrad, nie będzie żadnych innych przeszkód.
Czy zgadza się ksiądz arcybiskup z opinią, że to spór wokół władzy w samej cerkwi prawosławnej pozostaje jedną z głównych przeszkód w dialogu z Kościołem katolickim?
Powiedziałbym tak. Istnieją pewne różnice opinii, różne poglądy na temat prymatu. Kiedy dyskutujemy nad prymatem biskupa Rzymu w ramach komisji mieszanej, Rozmawiamy nie tylko o prymacie Rzymu, lecz również musimy podjąć kwestię prymatu jako takiego. I tu oczywiście mamy różne tradycje. Istnieją różnice między katolikami i prawosławnymi, bo my, prawosławni, nigdy nie mieliśmy takiego scentralizowanego systemu. Ale istnieją też różnice wewnątrz samego prawosławia, a odnoszą się one do kwestii, jaką rolę powinien odgrywać pierwszy hierarcha Kościoła prawosławnego. My sądzimy, że powinien to być prymat honorowy i że ma on również pewną rolę koordynatora. Może na przykład zwoływać ogólnoprawosławny sobór, choć oczywiście w historii to nie patriarcha Konstantynopola, ani nawet nie biskup Rzymu zwoływał sobór, lecz cesarz. A nasz model prymatu dopiero się krystalizuje w tradycji prawosławnej. Jednakże ogólnie rzecz biorąc, przez całe stulecia Kościół prawosławny był bardzo zdecentralizowany pod względem administracyjnym. Każda cerkiew autokefaliczna jest w pełni niezależna od innych cerkwi, jest samorządna. Dlatego nie mamy klarownej wizji, na czym powinien polegać prymat w tradycji prawosławnej. A bez tej jasnej i wspólnej nam wszystkim wizji trudno rozmawiać o roli tego, który ma być primus inter pares w Kościele powszechnym.
A zatem nie ma co podnosić zbyt wysoko poprzeczki oczekiwań, przynajmniej w najbliższej przyszłości.
Chyba nie, ale wciąż pozostaje nadzieja, bo jeśli będzie wola wzajemnego dostosowania różnych stanowisk, jeśli zostanie wypracowany dokument, czy raczej dokumenty, w których jasno zostaną przedstawione różnice, a zarazem jasno wytyczona zostanie droga na przyszłość, to będzie możliwy postęp. Kiedy natomiast poszczególne cerkwie prawosławne będą usiłowały narzucić innym własną wizję prymatu, wtedy napotkają na przeszkody. To właśnie dzieje się teraz. Jeśli więc uda się nam przezwyciężyć ową niepotrzebną i niewłaściwą presję wywieraną na cerkwie ze strony pewnego kościoła partykularnego, postęp będzie mógł się dokonać, jak sądzę, bardzo szybko.
Za kilka lat Kościół zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie będzie obchodził rocznicę edyktu mediolańskiego. Pojawiają się spekulacje, że mogłaby to być dobra okazja do pierwszego spotkania między papieżem Benedyktem i patriarchą Cyrylem. Jakie są nadzieje księdza arcybiskupa w tym względzie?
Wierzymy, że takie spotkanie odbędzie się kiedyś w przyszłości. Nie jesteśmy jeszcze gotowi do dyskusji nad jego datą, miejscem czy protokołem. Dlatego, że dla nas liczy się przede wszystkim treść tego spotkania. Jak tylko porozumiemy się w kwestiach, w których się nie zgadzamy bądź mamy różne poglądy, takie spotkanie będzie możliwe. Wymaga to jednak bardzo ostrożnych przygotowań. Nie należy się spieszyć, nie należy też wywierać żadnego nacisku w sprawie jakiejś konkretnej daty.
W katolickim świecie wielu zwyczajnych wiernych czuje się zawiedzionych brakiem postępów dialogu na najwyższym szczeblu. Wiernie ze sobą współpracują, modlą się razem i pragną większego postępu. A jak to jest w Rosji, w tamtejszym prawosławiu? Czy odczucia wiernych są podobne?
Myślę, że istnieje wiele możliwych sposobów współpracy między katolikami i prawosławnymi i dzieje się to w wielu regionach świata, w Rosji także. Dobrze się nam na przykład współpracuje ze wspólnotą katolicką w Moskwie, ale także w innych krajach, gdzie moskiewski patriarchat posiada własną jurysdykcję, na przykład na Ukrainie. Mamy pewne problemy z grekokatolikami, ale jest to długa historia, która ma swój początek w przeszłości i w niefortunnych wydarzeniach z przeszłości.
Czy w związku z nastaniem nowego zwierzchnika grekokatolików istnieją nadzieje na postęp we wzajemnych relacjach?
Tak, z zadowoleniem obserwujemy jego pierwsze kroki i oświadczenia, które wskazują drogę i świadczą o bliskiej woli współpracy z kanonicznym Kościołem Prawosławnym Ukrainy, którym jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego. Spotkał się on już z jego świątobliwością, metropolitą Władimirem, metropolitą Kijowa i całej Ukrainy, i sądzę, że są to pozytywne znaki.
mówił metropolita Hilarion Aufiejew, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Niech wzrasta w nas wszystkich wola krzewienia sprawiedliwości i pokoju w świecie, tak bardzo potrzebującym autentycznych świadków prawdy. Życzenia tej treści skierował papież do głównego rabina Rzymu Ricardo di Segniego i jego wspólnoty religijnej z okazji rozpoczynającej się dzisiaj serii żydowskich świąt. Wyznawcy judaizmu obchodzą właśnie Rosh Hashanah, czyli Nowy Rok według rabinistycznych obliczeń 5772 od stworzenia świata. Za 10 dni w żydowskim kalendarzu przypada Jom Kippur, Dzień Pokuty i Ścisłego Postu, a 5 dni później rozpoczyna się trwające całą oktawę Święto Namiotów, Sukkot. Benedykt XVI prosi Boga, by pozwolił nam pogłębić przyjaźń między chrześcijanami a Żydami, zarówno w samym Rzymie, jak na całym świecie.
Papież pragnie, aby dziennikarze zastanowili się nad znaczeniem ciszy. Dowiadujemy się z komunikatu Papieskiej Rady do Spraw Mediów, która ogłosiła dziś temat przyszłorocznego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. Brzmi on: cisza i słowa drogą ewangelizacji. Nadmiar słów i treści może być przeszkodą w przekazie informacji, czytamy w komentarzu do tematu. Jednakże w myśli obecnego papieża cisza i milczenie nie jest jedynie przeciwieństwem zalewu słów. Cisza to dla Benedykta XVI niezbędny warunek przyswojenia informacji. Wyciszenie sprzyja refleksji i faktycznemu przyjęciu słowa. Nie jest to zatem żaden dualizm, lecz komplementarność, postulat właściwej równowagi między ciszą i słowem.
Dodatkowo papież sytuuje ten temat w kontekście ewangelizacji, mając nadzieję, że obchody Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu wpiszą się w ogólnokościelną refleksję nad tematem przyszłego synodu biskupów. Będzie on poświęcony nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej. Watykański komunikat przypomina, że Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu był jedynym dniem ustanowionym przez sam Sobór. W Kościele Powszechnym jest zazwyczaj obchodzony w niedzielę poprzedzającą zesłanie Ducha Świętego. Natomiast w Polsce przypada on w trzecią niedzielę września. Co roku papież przygotowuje z tej okazji specjalne przesłanie. Podpisuje je zazwyczaj 24 stycznia we wspomnienie liturgiczne świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.
Liturgiczne święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest świętem patronalnym Radia Watykańskiego. Tym razem w związku z 80-leciem papieskiej rozgłośni uroczystością przewodniczył kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Przed południem przewodniczył on w Grocie Lurdzkiej w Ogrodach Watykańskich specjalnej mszy z udziałem pracowników radia i ich rodzin.
W swojej homilii kardynał Bertone przypomniał początki Radia Watykańskiego, gdy po raz pierwszy zabrzmiał w eterze mocny głos Piusa XI, papieża, który dostrzegł wielki potencjał techniczny pomocny w głoszeniu dobrej nowiny całemu światu.
Świadomi, że choć dzieło ewangelizacji wymaga ludzkich relacji osobowych i bezpośrednich, które umożliwiają rzeczywiste spotkanie z osobą zmartwychwstałego Pana, to jednak radiofonia, podobnie jak inne nowoczesne środki przekazu, nadając autentyczne przesłanie Kościoła, stanowi ważne wsparcie dla jego misji. Może bowiem przygotować serca do przyjęcia prawdy, współdziałając w ten sposób z nową ewangelizacją. Potrzeba zatem, aby Radio Watykańskie było nadal typowo kościelnym środkiem przekazu, to znaczy żywotnie związanym z Kościołem na wzór winnej latorośli. Ukazując wszystkim rzeczywistość Kościoła i obecność w nim Chrystusa Zmartwychwstałego, dajecie współczesnemu człowiekowi możliwość otwarcia serca na zbawcze działanie Boże i przyjęcie pośrednictwa Kościoła, którego pragnął Pan jako skutecznego narzędzia zbawienia.
Kardynał Bertone wyjaśnił, że rola Radia Watykańskiego nie polega na byciu pudłem rezonansowym tego, co czyni i mówi papież, ale na wiernym przekazywaniu prawdy nauczania magisterium Kościoła, zwłaszcza w tym, co dotyczy wiary i moralności. Wymaga to od pracowników dobrego przygotowania profesjonalnego dla przełożenia przesłania Kościoła na wielość języków, mentalności i kultur, a także wejścia w dialog ze współczesnym światem przy jednoczesnym zaangażowaniu w osobisty duchowy rozwój.
Z drugiej strony, wierność ewangelicznemu przesłaniu wymaga, aby w tym dialogu pośrednictwo nie stawało się upodabnianiem do świata, czyli rozwadnianiem, pozbawianiem przesłania głębszych i prawdziwych treści. Często bowiem zdarza się w medialnym świecie, że zaczyna dominować pewna kultura relatywizmu, sceptyczna wobec możliwości dojścia do absolutnej prawdy, a za to otwarta na wszystkie opinie, oceniane jako równie prawdziwe i uzasadnione. Tymczasem współdziałające z Kościołem instytucje medialne są powołane do odważnego służenia prawdzie, by pomagać opinii publicznej postrzegać i odczytywać rzeczywistość zgodnie z ewangeliczną perspektywą. Chodzi o przedstawianie uzasadnień wiary, które przekraczają wszelkie wizje ideologiczne i mają pełne prawo obecności na międzynarodowym forum.
Wojna nie jest narzędziem rozwiązywania konfliktów, przypomniał o tym na forum Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. Prałat Michael Banach wziął udział w konferencji ogólnej tej organizacji. Posiedzenie odbywało się w Wiedniu w ubiegłym tygodniu.
Dyplomata przypomniał stanowisko Stolicy Apostolskiej, która nie tylko sprzeciwia się rozprzestrzenianiu broni nuklearnej, ale także wyklucza wojnę spośród narzędzi załatwiania konfliktów międzynarodowych. Ksiądz Banach przypomniał też sukcesy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, do których zaliczył traktaty o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, zakazie doświadczeń w tej dziedzinie oraz o utworzeniu stref wolnych od broni jądrowej.
Watykański dyplomata odniósł się również do niedawnego kryzysu związanego z awarią elektrowni w Fukushimie. Jego zdaniem katastrofa ta ukazała z całą mocą realność problemów dotyczących także pokojowego wykorzystania energii nuklearnej. Stawia to szereg pytań, na które powinno się znaleźć odpowiedź na szczeblu polityki międzynarodowej. Chodzi zwłaszcza o kontrolę stanu technicznego siłowni, gdzie powinna obowiązywać zasada suwerenności i bezpieczeństwa państwa przy zachowaniu należytej przejrzystości procedur.
Ksiądz Banach nawiązał ponadto do forum naukowego towarzyszącego sesji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Dotyczyło ono kwestii zabezpieczenia zasobów wodnych. Watykański dyplomata przypomniał, że często los krajów biednych zależy w tej dziedzinie od państw rozwiniętych i ich odpowiedzialności.
Własność intelektualna zasługuje na ochronę, ponieważ tworzy bodziec do innowacyjności. Dlatego konieczne jest promowanie zrównoważonego i skutecznego międzynarodowego systemu jej zabezpieczania. Zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie, arcybiskup Silvano Tomasi. Przemawiał on na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
Watykański dyplomata zauważył, że ochrona własności intelektualnej ma służyć przede wszystkim dobru wspólnemu ludzkości, stąd dostęp do zdobyczy nauki i techniki winien być upowszechniany możliwie jak najszerzej, także w krajach najuboższych. W jego przekonaniu decydujące znaczenie ma tu edukacja, która potrzebującym daje konieczną wiedzę, uzdalniając ich do kreatywności i rozwijania talentów.
Zwracając się do Stałego Komitetu do Spraw Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, arcybiskup Tomasi wyraził nadzieję na szybkie porozumienie na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych, które nie mogą korzystać z druku. Jego zdaniem ochrona materiałów audio może się przyczynić do polepszenia dostępu do edukacji i kultury dla 284 milionów niepełnosprawnych żyjących przeważnie w krajach rozwiniętych.
Przedstawiciel watykański przy agendach ONZ w Genewie podkreślił również konieczność lepszej ochrony patentowej wspólnot pierwotnych, które od dawien dawna są właścicielami ziemi i jej zasobów naturalnych. Jego zdaniem ludy te mają prawo chronić swe środowisko naturalne oraz związany z nim własny folklor i kulturę, mimo że współczesne systemy ochrony własności nie zapewniają im wystarczających gwarancji w tej dziedzinie.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.